Cześć. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zazwyczaj. Jestem sam, a podcast będzie trwał zdecydowanie krócej niż zwykle. Część z Was może pamiętać Memdump, czyli porzucony przeszło 2 lata temu cykl artykułów na Niebezpieczniku, który, tu cytat, był zestawem informacji zrzucanych z pamięci redaktorów, opisywał tematy godne uwagi i takie, które nas zainteresowały, ale z różnych przyczyn nie zdążyliśmy ich opisać na łamach Niebezpiecznika w formie pełnych artykułów. Raz na tydzień zrzucaliśmy je więc do jednego tekstu, który zawierał zestaw linków z kilkoma zdaniami krótkiego komentarza. Postanowiłem sprawdzić, czy ta memdumpowa formuła przyjmie się w formie podcastu. To taki mój audio challenge na lipiec, wynikający trochę z tego, że w ostatnich miesiącach ze względu na COVID-a zbudowaliśmy w Niebezpieczniku studio do streamingu naszych szkoleń, co oznacza, że wyposażyliśmy się w bardzo dużo sprzętu do realizacji, m.in. audycji live, i chciałem się podszkolić z jego obsługi. Pomyślałem jednak, że zamiast testować go na raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, jak mnie słychać, próba mikrofonu, potestuję go na czymś bardziej konkretnym. Nie wiem, czy opublikuję ten odcinek. Zobaczymy. Zaczynamy. Niewątpliwie największym wydarzeniem minionego tygodnia było zhakowanie przez policję Encrochata, czyli prywatnej usługi zapewniającej poufność rozmów w oparciu o szyfrowane smartfony. A raczej głupie terminale tekstowe, bo chociaż urządzenie było faktycznie smartfonem przygotowanym do instalacji Androida, to jeśli wierzyć producentowi, producent przygotowywał urządzenia sprzedawane w ramach usługi Encrochat w taki sposób, że odcinał dostęp do kamery i mikrofonu takiemu smartfonowi, realnie robiąc z niego terminal tekstowy, który był w stanie komunikować się po sieci Encrochata, czyli wykorzystując szyfrowany end-to-end komunikator tekstowy. Korzystali chętnie z tej usługi handlarze narkotyków, a organy ścigania przejęły te telefony, te terminale tekstowe w bardzo sprytny sposób, przejmując serwer aktualizacji całej usługi i wysyłając złośliwą poprawkę na tysiące telefonów klientów Encrochata. Zaszyty w poprawce Trojan pozwalał policji odczytywać wiadomości wymieniane pomiędzy przestępcami. No i nie tylko przestępcami, bo jednak z tej usługi korzystali też normalni użytkownicy. W każdym razie policja z tych zbieranych masowo informacji wyczytała bardzo ciekawe rzeczy i w końcówce czerwca pozyskane przez organy ścigania informacje spowodowały falę zatrzymań, dziesiątki różnych akcji. Setki przestępców, przy których znajdowano i narkotyki, i broń, i pieniądze, zostało zatrzymanych, a jedna z realizacji ujawniła nawet kontenery przygotowywane do przetrzymywania i torturowania porwanych przez jeden z narkotykowych gangów osób. Linki do tych artykułów, które opisują sam proces hakowania Encrochata, to jak reagował producent w momencie, kiedy użytkownicy zgłaszali mu pewne anomalie, bo jednak te ślady policji można było zauważyć odrobinę wcześniej, można było wyczuć, że coś się dzieje, że coś nadchodzi, i samą wizualizację, a raczej nagranie wideo z nalotu na kontenery, które naprawdę wyglądają i są w stylu takiego kill roomu rodem z serialu Dexter, znajdziecie w opisie tego odcinka podcastowego w sekcji notatek pod pozycjami 1 i 2. No skoro nie Encrochat, to jak komunikować się bezpiecznie, poufnie przez smartfona? No oczywiście za pomocą Signala, ale w tym tygodniu wokół tego komunikatora także pojawiły się pewne małe, drobne kontrowersje. Wszystko poprzez zmianę funkcji PIN-u. Oryginalnie funkcja PIN-u w Signalu miała chronić przed podszywaniem się pod nas w przypadku, gdyby komuś udało się sklonować naszą kartę SIM. Atakujący, który dysponowałby takim duplikatem karty SIM, byłby w stanie oczywiście na swoim telefonie zainstalować Signala i uruchomić go pod naszym numerem, ale nie byłby w stanie odbierać żadnych rozmów, dopóki nie podałby PIN-u. Więc całkiem użyteczna funkcja, sporo osób, w tym ja, ją włączyło. Problem polega na tym, że Signal zaczął po cichu rozbudowywać tą funkcję i zaczął PIN, ustawiony do ochrony karty SIM, wykorzystywać także do tego, aby szyfrować informacje o kontaktach, szyfrować informacje o zablokowanych osobach, szyfrować informacje o profilu danego użytkownika, w tym jego zdjęcie, więcej informacji na ten temat w linku numer 3. I to, co z tymi zaszyfrowanymi informacjami robi Signal, to bierze je i umieszcza na swoim serwerze. No właśnie, Signal oczywiście nie ma dostępu do tych danych, bo one są zaszyfrowane, ale jednak komunikatorowi, który chełpi się tym, że nie posiada żadnych informacji na temat użytkownika, żadnych metadanych na temat tego, kto z kim rozmawia, no przechowywanie tego typu danych w swojej infrastrukturze i tego typu zmiana no, trochę nie przystoi. Ja jako użytkownik Signala jestem szczerze rozczarowany postawą twórców, a raczej może błędami, które nastąpiły w komunikowaniu tego, jak zmienia się ta funkcja PIN-u, do czego ona służy, no i brakiem możliwości wypisania się z tej funkcji również jestem rozczarowany. To właśnie, a nie sam fakt przechowywania zaszyfrowanych danych po stronie Signala, wywołało uzasadnioną krytykę społeczności. Na szczęście Moxie, czyli twórca Signala, wsłuchał się w tę krytykę i w kolejnej wersji Signala, co już Moxie zapowiedział, pojawi się możliwość wyłączenia PIN-u, co spowoduje, że żadne wasze dane, jeśli korzystacie z Signala, nie będą przechowywane w jego infrastrukturze, nawet w formie bezpiecznej, w formie zaszyfrowanej. Więcej na ten temat znajdziecie pod linkiem numer 4. Do czasu, kiedy ta nowa wersja Signala, pozwalająca wypisać się z tego mechanizmu wgrywania swoich zaszyfrowanych kontaktów na chmurę Signala, się pojawi na waszych telefonach, proponuję wejść w ustawienia Signala i zmienić sobie PIN na dłuższy, alfanumeryczny. Tak, taka możliwość też się pojawiła i też niestety po cichu. Szczerze mówiąc, ja jako użytkownik Signala, no, jestem mocno zawiedziony sposobem, w jaki ten PIN wdrożono, w jaki sposób go zmieniano. Przyznaję się, że nie wiedziałem, że PIN zaczął być wykorzystywany do szyfrowania moich kontaktów i umieszczania ich w chmurze Signala. Nie wiedziałem też, że pojawiła się opcja ustawienia silniejszego alfanumerycznego PIN-u. Ja ten PIN ustawiałem ponad rok temu chyba, kiedy on był właśnie przedstawiany jako mechanizm ochrony przed atakiem z duplikatem karty SIM. Oczywiście rozumiem, czemu ta funkcja powstała. Widzę też jej zalety, bo niewątpliwie zalety są. Moxie zresztą o nich wspomina. Więcej na ten temat pod linkiem numer 5. Wierzę też, że dla normalnych użytkowników, czyli pewnie większości użytkowników Signala, będzie to jak najbardziej przydatna, wygodna funkcja. Natomiast cieszę się, że jednak będzie można się z tego mechanizmu wypisać. W ogóle skąd te zmiany? Dlaczego nagle ta funkcja PIN urosła do czegoś, co zaczęło szyfrować pewne dane użytkowników i wrzucać je w chmurę Signala? No to jest wynik przygotowywania się Signala do wdrożenia nowej funkcji, funkcji rejestrowania się w komunikatorze bez konieczności podawania numeru telefonu, czyli za pomocą pseudonimu. Tak, tak, to wreszcie nadchodzi. Moxie wytłumaczył, że tego typu szyfrowanie jest elementem, który jest wymagany, jeśli użytkownicy chcieliby mieć właśnie pseudonimy, a nie numery telefonów jako identyfikatory. No bo Signal gdzieś musi trzymać kontakty użytkownika, a nie może tego robić na samym smartfonie w książce telefonicznej, bo tam nie da się zapisywać rzeczy innych niż numery telefonów. W wątku na Twitterze, który Moxie rozpoczął, wyjaśnił, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo trzymania kontaktów w chmurze Signala, to nad tym czuwa mechanizm zaprojektowany przez Signala o nazwie Secure Vault Recovery, więcej o tym pod linkiem numer 6, dzięki któremu Signal jest jedynym komunikatorem, jaki książkę kontaktów użytkowników na swoich serwerach trzyma, ale trzyma w formie nie do odszyfrowania, czyli właśnie zabezpieczonej PIN-em, podczas gdy inne komunikatory trzymają zazwyczaj taką książkę w plaintekście. No i jakby brawo Signal, tylko że inne komunikatory nie mają tak wysoko postawionej poprzeczki, więc tutaj moim zdaniem uzasadniona krytyka na Signala spłynęła. Jeśli się teraz dziwicie, dlaczego, jak mówi Moxie, nie da się kontaktów nietelefoniczno-numerowych trzymać poza książką kontaktową na smartfonie, no to słusznie się dziwicie, bo się da. I nie jest prawdą to, co mówi Moxie. Synchronizację kontaktów osiągnąć można poprzez plik trzymany na urządzeniu. Jest to w pełni offline trzymana książka kontaktowa, jest tylko i wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Z helpa do usługi PIN-u, pod linkiem numer 7 znajdziecie odnośnik do tego, można się dowiedzieć, że inne metody przechowywania kontaktów niż właśnie szyfrowanie ich i trzymanie w chmurze zostały przez Signala odrzucone po namyśle, ponieważ użytkownicy nie ogarniają, mówiąc wprost, czym jest, jak umieszczać na swoich telefonach arbitralne pliki, czym jest na przykład aplikacja Files na iPhone'ie, a część wspieranych przez Signala urządzeń Apple nie ma na przykład dostępu do aplikacji Files, więc nie jest na nich łatwo umieścić jakiś plik zewnętrzny pochodzący od użytkownika. Gdyby zaszła konieczność migracji na przykład użytkownika na nowy telefon, no i przekazania tych kontaktów, to nie za bardzo jest jak to zrobić, tak przynajmniej utrzymuje Signal. No wiemy, że technicznie jest to możliwe, wiemy, że pod kątem użyteczności może to być trudne. Moxie tłumaczy się, że chciałby, żeby cały proces był transparentny, wygodny i łatwy dla użytkownika. No i też trzeba przyznać, że słusznie mówi, że nie są to może jakieś super istotne informacje, które nawet gdyby ktoś przejął, no to mocno by skompromitowały użytkownika, ale no z drugiej strony, korzystając z Signala, oczekujemy najwyższego poziomu prywatności, a tutaj trzymanie jakichkolwiek danych na temat użytkownika w chmurze, no umówmy się, nie jest tym największym poziomem prywatności, który można użytkownikowi zapewnić, więc nie tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że kiedy obsługa nazw użytkowników w Signalu wystartuje, no to jednak pojawi się jakaś alternatywna opcja zarządzania kontaktami i tak w 100% offline dla paranoików, że ten plik będzie można sobie wgrać na telefon samodzielnie. Widać, naciski społeczności mają tutaj sens. Na marginesie, od niedawna Signal w wersji na iPhone'a pozwala też na przeniesienie całości archiwum wiadomości na nowy telefon. Migracja jest bezprzewodowa, szczegóły znajdziecie pod linkiem numer 8. W Androidzie zresztą taka funkcja związana z backupami od dawna była dostępna. Łatać należy także Zooma. Błąd umożliwiający wykonanie dowolnego kodu po stronie komputera użytkownika odkryła firma Acros. Problem dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy korzystają z Zooma na Windowsie 7. Dlatego w zasadzie zamiast aktualizować klienta Zooma do nowszej wersji, w tym przypadku sugeruję zaktualizować samego Windowsa z 7 na 10. W linku numer 18 znajdziecie informacje o tym błędzie. Dziur w innym popularnym oprogramowaniu TikToku obawia się z kolei Amazon. New York Times opublikował e-maila, jakiego Amazon wysłał do części swoich pracowników. W wiadomości nakazano pracownikom skasowanie TikToka z każdego urządzenia, na którym znajduje się także dostęp do firmowej poczty. Powód? Obawy, że chiński rząd za pomocą aplikacji TikTok wyciągnie z telefonów użytkowników, konkretnych użytkowników, dane, których potrzebuje do swoich niecnych celów. W linku numer 19 znajdziecie więcej informacji na ten temat. Co ciekawe, Amazon po 5 godzinach od publikacji tego maila, no i wycieknięciu tego maila do prasy, wycofał, odwołał ten nakaz i stwierdził, że e-mail był wysłany przez pomyłkę. Pomyłką natomiast nie można tłumaczyć dziwnych, podejrzanych zachowań aplikacji TikToka, którego wielu badaczy traktuje jako złośliwe oprogramowanie, wskazując na to, jakie dane aplikacja pobiera i w jak podejrzany sposób zaimplementowano w niej niektóre funkcje. Więcej o tym pisaliśmy w naszym artykule, link numer 20. Już po jego publikacji na jaw wyszła jeszcze jedna ciekawa inwigilacyjna zagrywka TikToka. Joshua Drummer pokazał wiadomość, jaką TikTok wyświetla chińskim użytkownikom, a dokładnie jego żonie, kiedy podczas live streamowania przez TikToka w kamerze pojawi się niechińska twarz. Aplikacja przestaje wtedy działać, a komunikat mówi, że obcokrajowcy nie mogą pojawiać się na live streamach. Aplikacja nie pozwala na dalsze korzystanie, a jeśli ktoś jeszcze raz uruchomi po restarcie live stream i z powrotem pojawi się na nim niechińska twarz, to konto zostanie czasowo zablokowane. Ciekawe, z jakiego powodu nie chce się dopuszczać niechińczyków do streamowania. Nie wiem. I ciekawe jeszcze, z jakiego powodu, czy w jaki sposób realizowane jest to rozpoznawanie niechińskiej twarzy. Czy robi to jakaś sieć neuronowa? Czy może gdzieś tam ktoś siedzi i patrzy na te wszystkie live streamy w czasie rzeczywistym. Usuwając TikToka ze swojego smartfona, pamiętajcie, że TikTok nie jest jedyną aplikacją mobilną, która szpieguje użytkownika i próbuje wyssać z jego telefonu wszystko, na co pozwala API systemu operacyjnego. Sporo zastrzeżeń badacze mają także do Instagrama. Link 21. Wygląda na to, że jeśli chce się korzystać dzisiaj z jakiejś sieci społecznościowej na smartfonie, no to trzeba podjąć decyzję, przez jakie supermocarstwo damy się inwigilować. Jeśli ktoś się uśmiechnął pod nosem na słowo inwigilacja, to zachęcam do tego, aby odwiedzić na Instagramie zakładkę bezpieczeństwa, a potem dostęp do danych, link 22. Pobierzcie sobie paczkę z danymi, które Instagram zebrał na wasz temat, wtedy zobaczycie, ile informacji i jakie to są informacje, którymi Instagram, no i w konsekwencji też Facebook dysponuje, co wie na wasz temat. A potem sprawdźcie, czy Instagramowi udało się omamić was na tyle, że udostępniliście mu swoją książkę kontaktową, że Instagram ma dostęp do danych waszych znajomych, siatki znajomych i ich numerów telefonów. Jak to zrobić? To można zrobić pod linkiem numer 23. Przerażony? Słusznie. Od dawna powtarzamy w Niebezpieczniku, że smartfon to szatan. Warto umieć dobrze go skonfigurować, aby nie tylko zabezpieczyć go przed cyberprzestępcami, ale także przed nieetycznymi twórcami aplikacji i wyciekiem waszych danych. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy na naszym webinarze Jak zabezpieczyć smartfona, a raczej na dwóch webinarach, bo odbyły się dwa, jeden dedykowany Androidowi, a drugi dedykowany temu, jak zabezpieczyć iPhone'a. Przejście przez odpowiednie ustawienia w systemie, różne przydatne aplikacje, które podnoszą bezpieczeństwo i prywatność. Opisanie tego wszystkiego zajęło w obu przypadkach po 2 godziny. Nagrania są już dostępne, więc zachęcam Was do obejrzenia. Z kodem MEMDUMP dostaniecie 40 zł rabatu na zakup nagrania. Nagranie możecie kupić na stronie sklep.niebezpiecznik.pl. Pozostajemy w temacie smartfonów. Świetną prezentację tego, jak każdą aplikację androidową można przerobić na złośliwą, wstrzykując do niej kilogera za pomocą gotowych wstrzykiwaczy kilogerów, pokazał Łukasz Stefanko, Link24. Polecam rzucić okiem na ten filmik, dlatego że bardzo ładnie pokazuje on, jak proste jest infekowanie, przerabianie aplikacji androidowych po to, żeby stały się złośliwe. Jeśli więc macie Androida, zastanówcie się 2 razy, zanim zainstalujecie jakąś aplikację spoza oficjalnego sklepu, a instalując w oficjalnym sklepie, upewnijcie się, że instalujecie poprawną aplikację, bo były już przypadki, kiedy w oficjalnym sklepie pojawiały się aplikacje, które wyglądały tak samo, nazywały się podobnie, ale były to podrobione, złośliwe aplikacje, które wykradały wasze dane. Podglądani możemy być nie tylko przez kilogery, ale również przez kamerkę. Wiele osób się tego obawia i kamerki zakleja. Czy słusznie? Mówiłem o tym podczas mojego wystąpienia na TEDx Katowice, Link 25. W skrócie, źli ludzie nie będą cię podglądać przez kamerę, bo im się to nie opłaca. Kiedy uzyskają dostęp do twojego komputera, mogą zrobić więcej, bardziej wartościowych, bardziej opłacalnych rzeczy. To nie znaczy, że kamerki nie warto zakleić. Warto, ale z innego powodu. Ze względu na pandemię pracujemy teraz zdalnie i częściej korzystamy z programów do wideokonferencji. Niektóre z tych programów nie niestety automatycznie włączają kamerę po otworzeniu albo po kliknięciu w jakiś link. Czasem możemy tego nie zauważyć i katastrofa gotowa. Niestety okazuje się, że z zaklejeniem kamerki problem mogą mieć użytkownicy MacBooków. Apple wystosowało ostrzeżenie, żeby nie zamykać MacBooka, jeśli korzysta się z zaślepek na kamerkę, bo uszkodzeniu ulegają ekrany, a nawet jeśli zaślepka jest cienka i ekran nie trzaśnie po zamknięciu, to przysłania taka zaślepka, czujniki i pewne funkcje systemu przestają działać poprawnie. Apple utrzymuje, że MacBook, i tutaj cytat, jest zaprojektowany, aby chronić twoją prywatność, a system na dostęp do kamery pozwala tylko zatwierdzonym wcześniej przez użytkownika aplikacją i ma diodę informującą o tym, kiedy kamera jest w użyciu, więc nie trzeba jej zaklejać. No tak, ale jak taka dioda się zapali, to już trochę chyba musztarda po obiedzie, więc może jednak lepiej zakleić taką kamerkę nawet cienką taśmą klejącą. Trzeba przyznać, że tłumaczenie Apple jest trochę dziwne i niektórzy zastanawiają się, czy niebawem na rynku nie pojawi się iCover produkcji Apple w cenie $99, który rozwiąże ten problem. Ale żarty na bok. Użytkownikom MacBooków polecamy stosowanie cienkiej taśmy klejącej zamiast zaślepek lub pobrania aplikacji Oversight autorstwa Patricka Wardle, Link 27. Ten niewielki program zawsze da wam znać, kiedy coś próbuje uzyskać dostęp do kamery na systemie. Przy okazji warto też przejrzeć inne ciekawe aplikacje Patricka, na przykład BlockBlock. A użytkownikom komputerów innych niż MacBooki, które mają bardziej wytrzymałe ekrany, polecamy nasze niebezpiecznikowe zaślepki na kamerki. Do nabycia na sklepniebezpiecznik.pl. Pamiętajcie, aby naklejać je tak, aby lewa część zaślepki skierowana była zawsze w stronę okna, abyśmy mieli lepszy sygnał z ukrytego w zaślepce mikrofonu. A skoro jesteśmy już przy szpiegowaniu i podglądaniu ludzi, to okazuje się, że poza aplikacjami do wideokonferencji w trakcie pandemii rozkwitła także branża aplikacji do śledzenia tego, co pracownicy robią na swoich komputerach. Wielu szefów nie może przeboleć, że nie jest w stanie obserwować pracowników w godzinach pracy, bo nie ma ich w biurze. Dobre podsumowanie dostępnego oprogramowania z tej kategorii, nazywanego mianem Bossware, przygotował EFF, Link 28. Z tego opracowania dowiecie się nie tylko, jakie narzędzia służą do inwigilacji, warto sprawdzić, czy nie macie ich przypadkiem zainstalowanych na służbowym komputerze, ale artykuł naświetla także, co narzędzie potrafi i co zgodnie z prawem można, a czego nie można zrobić pracownikowi. Niektóre z aplikacji są niestety w stanie aktywować po cichu nie tylko nagrywanie naciskanych przez pracownika klawiszy, aby zobaczyć, nad czym on pracuje, ale także kamerkę i mikrofon, co już w przypadku pracy z domu, kiedy wokół kręcą się inni domownicy, budzi poważne zastrzeżenia. Etyka etyką, ale Bossware to także bardzo ryzykowny pomysł ze względów bezpieczeństwa, no bo to tak zwane single point of failure. Wdrożenie tego typu rozwiązania powoduje, że gdzieś w firmie jest jedna stacja administratora, który ma dostęp do wszystkich komputerów pracowników i może z nich dowolnie wyciągać dane, może je zdalnie monitorować. Na nic z mozołem budowane separacje podsieci, polityki rozwiązań DLP i antywirusy. Przejęcie takiego dostępu to dla cyberprzestępcy strzał w dziesiątkę. One ring to rule. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Niestety, ryzyk związanych z pracą w domu, niezależnie od tego, czy robimy to na sprzęcie własnym czy firmowym, jest zdecydowanie więcej. Warto być świadomym tych zagrożeń i odpowiednio skonfigurować zarówno swój prywatny, jak i firmowy komputer, ale także sieć Wi-Fi, no i zadbać jeszcze o parę innych rzeczy.
Gdybyście chcieli je wszystkie poznać, zapraszam do obejrzenia naszego dwugodzinnego webinara o bezpieczeństwie pracy zdalnej, w którym omawiamy pułapki i ryzyka pracowania spoza biura, nie tylko z domu. Wykład obfituje w porady, demonstracje ataków i listę przydatnego oprogramowania. Dostęp do nagrania na sklep.niebezpiecznik.pl z kodem MEMDAP 4 dyszki taniej. Miłego oglądania.
A skoro już jesteśmy przy oglądaniu, to polecam także krótki, bo 4-odcinkowy serial dokumentalny Tajemnice Mossadu Yossiego Melmana, link 30. Jest on dostępny m.in. na Netflixie. Nie, Netflix nie sponsoruje Memdumpa, ale jeśli by chciał, możemy się dogadać. Angielski tytuł Imperfect Spies, punktacja 7,7 na 10 na IMDb, czyli całkiem nieźle. Z izraelskich służb płynnie przejdźmy na rodzime służby. Konto na Twitterze uruchomił właśnie generał brygady Karol Molenda, szef polskich cyberżołnierzy i dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które właśnie skończyło rok. Gratulujemy. Na Twitterze pana generała pojawiają się bardzo mięsiste wrzutki, techniczne tematy, link 31. A gdybyście chcieli posłuchać tego, jak to wszystko wygląda od kuchni, w jakich tajnych operacjach brał udział pan generał, to przypominam, że wywiad z Karolem Molendą to zawartość 20 odcinka podcastu Na Podsłuchu, link 31. I to by było na tyle. 13 informacji na 13 odcinek zresuscytowanego po 2 latach Memdumpa w formie audio. Nie wiem, czy 14 odcinek kiedykolwiek powstanie. To zależy od Was. Dajcie znać, co sądzicie o takiej formule, pisząc na podcast@niebezpiecznik.pl. Może lepiej zrobić z tego cotygodniowy rozsyłany mailem newsletter. Dziennie przeglądamy w redakcji około 400 różnych artykułów i nowinek z branży. Szkoda, żeby większość z tych informacji przepadła bez echa. Na koniec przypomnę, że jeśli takie krótkie aktualności Was interesują, to Niebezpiecznik ma profile na Instagramie i Twitterze, gdzie codziennie wrzucamy sporo szybkich newsów, porad, ostrzeżeń i oczywiście śmiesznych, ale związanych z bezpieczeństwem obrazków, które nie bardzo kwalifikują się na pełne artykuły na Niebezpieczniku. Możecie nas tam śledzić, do czego Was zachęcam. To by było na tyle, dzięki i zamaskowanego głosowania.